To pan poprowadził to towarzystwo.
Tak, no, akurat koledzy tak wybrali mnie jako kierownika
wyprawy. Jak to się
stało?
Skąd był pomysł? Nikt wcześniej tego nie dokonał z polskich młodych himalaistów.
Panią, cały wyścig o wejście na 8000 wierzchołek, bo już wszystkie 14 szczytów zostało zdobytych i polscy himalaiści, alpiniści no niestety nie mogli. Były to czasy Gomułki i wyjazd w Himalaje był praktycznie niemożliwy. Pod koniec lat 60. dało się wyjechać do Afganistanu, w Hindukusz afgański. I Polacy pod koniec lat 60., nawet w połowie lat 60. weszli na najwyższy szczyt Hindukuszu afgańskiego, Noszak, 7490, coś takiego. No i później Zagierka zrobiło się lepiej zdecydowanie. W ogóle alpinista nie był dyscypliną olimpijską, nikt nas nie dotował, nikt nie mieliśmy żadnych pieniędzy, tylko kluby działały o własną kieszeń. No. Że myśmy sobie załatwiali zaproszenia, to znaczy Klub Wysokogórski, a Polski Związek Alpinizmu załatwiał zaproszenia u Francuzów, Włochów głównie i w ten sposób wyjeżdżaliśmy w Alpy. Z tym, że oni nam w tych zaproszeniach gwarantowali pełne utrzymanie, co oczywiście było totalną fikcją, a do kieszonkowego dostawali, trzeba było wykupić $48 i za te $48 trzeba było miesiąc się wspinać w Alpach. No, kombinowało się, żeby było więcej, bo inaczej by się nie dało. Na przykład w Chamonix był nasz olimpijczyk przedwojenny Tadeusz Wowkonowicz, znakomity narciarz. W centrum miał taki kiosk piękny. No i tam zawsze jak się przyjeżdżało, no to przychodziło się do niego i sprzedawało się aparaty fotograficzne typu praktyka. I w ten sposób nam pomagali. On tam nic nie zarabiał na nas absolutnie. To był w ogóle mecenas polskich alpinistów w Chamonix. I dzięki temu no, odnieśliśmy duże sukcesy w Dolomitach włoskich, no i w Alpach francuskich oczywiście pierwsze przejścia i zaczęli nas cenić. No ale niestety Himalaje były poza zasięgiem. Dopiero w 71 roku pierwsza polska wyprawa pojechała na Kunianczysz, ponad 7900, prawie 8000, tam niewiele brakowało do tych 8000. No i weszli. Z Wrocławia brał udział wtedy Bogdan Jankowski i Jasiu Franczuk, który niestety zginął, wpadł w szczelinę lodowca. Wtedy, ale to był pierwszy już taki poważny szczyt, a potem już się zaczął taki wyścig między klubami, jak Gierek zaczął dawać $150 przydziału.
To musimy ale mówić, na klub czy na osobę?
Na osobę. Cała wyprawa na Broad Peak kosztowała około $15,000. A skąd pomysł? No wszystkie te ośrodki głównie. Warszawa, Wanda Rutkiewicz, która przeniosła się z Wrocławia do Warszawy, też miała pomysł zorganizowania wyprawy na jakiś taki wierzchołek, na Gasherblum trzeci, blisko 8000 metrów, ale oprócz tego wyszli na Gasherblum drugi, który miał już powyżej 8000. Razem te wyprawy nasze wystartowały w 75 roku. W ogóle był taki problem jeszcze, że Polacy nie byli na 8000 metrów, a lekarze to różnie twierdzili, że powyżej 7500 metrów to koniec, jak się parę nocy prześpi, to się już nie obudzi. No więc takie pełno było niewiadomych. Na Mont Everest czy K2 wychodziło się na wszystkie te wysokie 8000-niki, wychodziło się z tlenem. Także mieliśmy takich szereg problemów.
Oczywiście niewiadomych, ale się budowała młoda krew, tak? Jak to my nie damy rady?
No mieliśmy doświadczenie wszyscy. Wtedy to ten alpinizm był inaczej niż w tej chwili. Wtedy trzeba było w klubie zdobywać, powiedzmy, odpowiednie stopnie, trzeba było się wspinać w zimie, żeby wyjechać w Alpy, potem Kaukaz, potem Pamir, no i dopiero można było wyjechać w Himalaje. Wcześniej zorganizowaliśmy w 71 roku wrocławską wyprawę w Hindukusz. Wszyscyśmy wtedy blisko 7000, ja wszedłem samotnie na taki szczyt Aspe Safet, 6700 metrów. Wiedzieliśmy, że na ten cząt wyprawy wspinający się, no to są, to sobie, damy sobie radę po prostu na takich wysokościach.
Bardzo serdecznie witam dziś przy sobotniej kawie, także pana Janusza Kulisia. To ja może przypomnę pokrótce. Dzień dobry, panie
dzień
Januszu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Że to
dzień
był
dobry
rok pani,
dzień dobry radiosłuchaczom.
To był rok 1975. Piątka polskich himalaistów weszła na szczyt Broad Peak Middle. To 8011 metrów nad poziomem morza. I po raz pierwszy w historii polscy wspinacze stanęli na wierzchołku o wysokości 8000 metrów. Był pan wśród nich i podczas zejścia zginęło trzech z nich. Czwarty, tragicznie 10 lat temu. Zupełnie nieprawdopodobnie, prawda, że stracił życie, o czym też jeszcze powiemy. Jest pan jedynym świadkiem tych wydarzeń.
No na to, że pojechaliśmy na Broad Peak, się wiele rzeczy złożyło. Przede wszystkim chęć, że tak powiem, ludzi do zrobienia czegoś, bo to oczywiście...
Czego nie zrobił nic z Polaków wcześniej, prawda?
No tak, tak. Polacy zaczęli patrzeć też na góry dalekie jako, no w ogóle jakąkolwiek możliwość, bo oczywiście, że tam ktoś wcześniej jechał pomijam oczywiście czasy przedwojenne, tylko przed 60, tam powiedzmy 8, 9 rokiem. Jeździli ludzie na wyprawy jakieś tam z tak zwanym Zachodem, ale to były kontakty jakieś osobiste, czyli ludzie mieli paszporty z jakiegoś powodu, tam jechali, studiowali, pracowali, czy mieli rodzinę jakąś i w ten sposób, że tak powiem, dogadywali się z wyprawami innymi, ale to były sporadyczne wypadki, natomiast wcześniej, owszem, jeździliśmy w góry bardzo podobne do w Pamir, czyli podobne góry, dokładnie leżące w tym samym miejscu, tylko po stronie radzieckiej, że tak powiem, to tam się dało łatwiej zorganizować wyjazd. Jak się otworzyła możliwość jeżdżenia, nagle ci wszyscy, którzy do tej pory siedzieli w Polsce i tak na dobrą sprawę, no, tęsknili za jakimiś, marzyli o jakichś górach, to wtedy dostali taką możliwość, czyli można było sobie to zorganizować w każdym razie.
I się skrzyknęliście?
We Wrocławiu był klub, jak najbardziej. Wtedy było to koło klubu wysokogórskiego, potem już klub wysokogórski, jak już Polski Związek powstał. I mieliśmy dobrych wspinaczy. Czuliśmy się w każdym razie mocno, że jesteśmy w stanie taką wyprawę z sukcesem przeprowadzić. No to postanowiliśmy ją zrobić. I zaczęliśmy szukać celu. Cel oczywiście teoretycy od gór wszelakich mieli opracowane. No wiadomo było, że wszystkie właściwie ośmiotysięczniki, one były już wszystkie zdobyte, dlatego że to kończyło się tam w 50, chyba 6, ostatni był zdobyty. Szukaliśmy celu zastępczego, czyli trzeba było znaleźć górę, która jest niezdobyta, wysoka i ponieważ czasy się troszeczkę uspokoiły, Pakistan postanowił puszczać w góry obcokrajowców, to wtedy tak parę wypraw, że tak powiem, od razu w pierwszym roku się załapało na to. Czyli Amerykanie, my, dwie wyprawy polskie, bo jeszcze Wandzia Rutkiewicz. I tam się takim bezdrożami, bo trudno nazwać to drogą, bo to jest taki szlak po rozlewisku rzeki. Te rzeki górskie mają to do siebie, że niosą bardzo dużo kamieni, w związku z czym no, są szerokie, bo tak woda płynie gdzie tylko się da na szerokość doliny, kręcąc często, nie? Bo tam już przy Skardu jest na tyle płasko, że ta rzeka nie jest taka rwąca, rwąca jest, ale to nie jest taka jak tam gdzieś wysoko w górach. No i tam ci ludzie, którzy do tych pierwszych wiosek, no to samochodami terenowymi, gdzie tylko się da, no to tam się jechało tak do takiego miejsca gdzieś na zakręcie rzeki. Zaczęliśmy karawany i stamtąd już te właśnie 14 dni szliśmy.
No a problemy organizacyjne to zakłady Dolnego Śląska nam żebrało się po prostu. Chodziło po zakładach, żebrało się. Najlepiej mieliśmy z Jelczem, no bo tam zawsze mieliśmy takiego wicedyrektora ośrodka badań Tadeusza Barbackiego, który był naszym kierowcą. Wyprawowym był w Hindukurz i właśnie był również na Broadpeak. Także do tego Jelcza to było bardzo ważne, żeby ten sprzęt przewieźć. Wtedy nie było problemów, nie było żadnych wojen, nie było niczego. Przez Turcję, Iran, Afganistan, samochód spokojnie do Pakistanu dojeżdżał i to cała ciężarówka jest. Ciężarówka jest, z tym, że była tak przystosowana, miała tam plandekę, ale można tam było spać. No to były zupełnie inne czasy. No.
A taki sprzęt?
Sprzęt to musieliśmy już mieć najwyższej klasy, zamówiliśmy w takim austriackiej firmie szczekany, raki, haki, to wszystko mieliśmy stamtąd,
czyli to
liny
tak,
francuskie.
Czyli sami szyć.
Sprzęt puchowy tak zwany, kurtki puchowe, to były znakomitej jakości u nas, no prywatnie się to szyło, to były jedne z lepszych na świecie. No.
Czyli sprzęt się pakowało na tę ciężarówkę?
I on sobie pojechał, a myśmy samolotem przez Związek Radziecki, taki utarty szlak był, jechało się do Duszanbe, potem pociągiem niby do Taszkentu miało się bilet, bo była taka po drodze stacja Termez nad Amudarią, gdzie, której nie było na mapie, nie można było kupić biletu do tego Termezu, w związku z czym myśmy kupowali do Taszkentu, a w Termezie się wysiadało i, że tak powiem, na Hama przez granicę. No, byliśmy jako specjaliści polscy, bo wiedzieliśmy o tym już w latach 60. tak się jeździło w Hinduku, że podawało się zawsze za polskich specjalistów, jakieś pisma się miało, coś tego.
Pieczątek na przebijanych.
Pieczątek na przebijanych, no i Rosjanie nie wiedzieli, co z tym zrobić, to nas, żeby się nas podbyć, to puszczali przez tą Amudarię, wtedy żadnego mostu nie było. Jechało się takim statkiem, oni to nazywali skolcami, z kołami z boku, takim czymś. No i później przez Afganistan, no to już prosto, bo już taksówkę się brało tak, do Pakistanu, a w Pakistanie autobusem tam do Islamabadu, do stolicy, także to nie było problemów żadnych takich transportowych. Mieliśmy to opanowane po prostu.
My potrafiliśmy organizować wyprawę w ten sposób, że wykupowaliśmy kilkanaście biletów na nieistniejące osoby. Chodziło o zajęcie miejsc po prostu w przedziale i pakowaliśmy cały nasz dobytek do kilku przedziałów i w ten sposób jechaliśmy. Czyli wyglądało to tak, że na przykład w pociągu 5 przedziałów było zapchane beczkami po sufit, a w kolejnym siedziało 4 facetów. Bilet kosztował 400 zł, a 400 zł to były 4 półlitrówki. W związku z czym nie było problemu ze zdobyciem pieniędzy. To było dość tanio w sumie. Czyli potrafiliśmy za własne pieniądze pojechać na przykład do Afganistanu i już na miejscu, handlując co nieco, materace, aparaty fotograficzne, kryształy, wódkę, jakieś różne rzeczy. To, co tam w danym momencie, proszę.
I to było między innymi w tych beczkach?
I to między innymi również taki przemyt szedł w tych beczkach. Tam na miejscu, po drodze zresztą również się to sprzedawało i za te pieniądze mieliśmy możliwość wybrania się, czyli wynajęcia jakiegoś tam samochodu na miejscu i pojechania w góry.
Tam jeździło się z wódką w plecaku.
Tak jest, bo zawsze amatorów wódki w krajach muzułmańskich nie brakowało, także bo oczywiście u nich...
W kraju, w którym jest dlatego, prohibicja, znaczy w sensie
no właśnie,
no, kulturowo.
Była religijna prohibicja, w związku z czym, z powodu religijnych, w związku z czym no, zawsze byli tacy, co chcieli spróbować, albo już gdzieś próbowali i chcieli po prostu, bo wiedzieli, co to jest, albo ci byli tacy, co chcieli spróbować. No, staraliśmy się być, że tak powiem, samowystarczalni. Przy tych wyprawach w Hindukusz, gdzie karawany są długości tam 3-4 dni od tego samochodu, powiedzmy, drogi samochodowej. No, bo, no to dało się to, że tak powiem, we własnym zakresie, niewielką ilością tragarzy załatwić tam 3, 4, 5.
Ale jak się... już była wyprawa na Broad Peak w tym 75, to już tragarzy było ilu?
Oj, mieliśmy grubo ponad 100 tragarzy. No były ponad 4 tony bagażu.
Prowiant dla nich.
Prowiant dla nich i ten prowiant to były z reguły, znaczy nie z reguły, tylko wtedy tak było, że było stado owiec, które oni po prostu zażynali co wieczór i zjadali. Po 2 na początku, a potem coraz mniej. Doszło nawet do tego, że musieliśmy kupić zboże gdzieś tam, to zboże zawieźć do młyna, który gdzieś tam był. W tym młynie to zboże zostało zmielone, popakowane w worki i dopiero zabieraliśmy to ze sobą, nie? To nie jest tak, że się mówi, idzie do sklepu i kupuje się mąkę dla tragarzy. To tam tak nie ma, no po prostu. Oczywiście pewnie przepłacaliśmy znacznie w stosunku do cen miejscowych, no ale nie było innego wyjścia, nie? Także tłuszcz taki, powiedzmy masło, bawole, to się ghee nazywało, to na którym oni to smażyli, bo tak tam większość na że tak powiem, na kamieniu rozgrzanym, ale tam coś smażyli na jakichś takich patelniach, no to to ten tłuszcz to był puszkowany, czyli on był, że tak powiem, przywieziony gdzieś z dołu. Natomiast mięso, czyli chodząca zwierzyna, mąka na miejscu zmielona, przyprawy czy jakieś takie chwasty, to oni tam jedli taką trawę jeszcze. To.
No i woda z gór czysta.
Woda, żaden problem. Pełno wody. Ponieważ karawana trwała 14 dni i to się tak szło od rana, jak wstawaliśmy rano, skoro świt, to szło się do wieczora. W związku z czym tych kilometrów żeśmy natrzaskali w nogach. Trochę. No to oczywiście w linii prostej nie są aż takie odległości, bo to kilkaset kilometrów nie jest, ale ponad 100 dobrze, a ponieważ teren jest trudny, no to po prostu tam się po tych lodowcach, po tymi dróżkami różnymi jeszcze wcześniej przed lodowcem kluczyło bardzo, nie? Także teraz jest zdecydowanie łatwiej, już nie mówiąc o tym, że wojsko pakistańskie ma bazę na Concordii. Tak na dobrą sprawę świadczą usługi cywilne, czyli łatwo jest wynająć helikopter.
A wtedy trzeba było wszystko przedreptać
no właśnie, na nogach. To tak ciekawy przykład to może być taki, bo pomijając oczywiście to, że trzeba było iść, myśmy nie narzekali, że trzeba było iść, bo i tak musieliśmy się zaklimatyzować. To po prostu taki długi marsz sprzyja temu, że człowiek się, że tak powiem, przyzwyczaja.
Stopniowo
organizm się przyzwyczaja
się.
Tak, z wysokością, bo baza była prawie na 5 kilometrach, w związku z czym no, na te 5 kilometrów trzeba było wejść po prostu, nie? Tak czy owak, idąc przez te 14 dni, a to jeszcze się chodziło góra, dół, czyli tak robiło się tej różnicy wysokości znacznie więcej. Ale mówię jako ciekawostkę do czasów współczesnych, czy jak to się zmieniło, to jest to, że my mieliśmy maila runnera ze sobą, tylko wynajętego.
Kogo?
Nikt nie wie. Człowieka specjalnego do noszenia poczty. I wyglądało to w ten sposób, że ten człowiek zupełnie na lekko, bo tylko niosąc jakieś tam listy, szedł do góry, w 7 dni 8, zbiegał w dół 5 do pierwszej miejscowości, czyli do skardu, tam gdzie poczta dochodziła. Wziąć listy i przyjść do nas. No i w czasie wyprawy był u nas 2 razy. I to był jedyny kontakt z krajem, czyli my po prostu, jak ktoś napisał, to ambasada polska, wiedząc, najpierw był adres podany na ambasadę, wszyscy nie wiedzieli, gdzie przecież, jaki adres będzie. Adres ambasady polskiej w Islamabadzie, po czym tam pracownik ambasady wysyłał to do skardu samolotem. Jak ten nasz mail runner przychodził na pocztę, miał upoważnienie, zabierał listy i biegł do góry. I jak dobiegł do góry, to nam oddawał. My, korzystając z okazji, coś tam pisaliśmy również do domu. I dawało się to jemu i on to zawoził z powrotem na pocztę. No teraz to każdy bierze telefon satelitarny i rozmawia z domem bezpośrednio, a przedtem tak nie było.
Wspinacie się wszyscy, a potem szczyt zdobywało 5.
Zakładało się obozy najpierw. Wszyscy co wchodzili, zakładali obozy. No a w końcu ci, co się najlepiej czuli, znosili wysokość i nie byli chorzy. Ja na przykład w tym momencie złapałem zapalenie płuc. No ale to na 5000 zapalenie płuc, to ja się śmiałem później, ale to nie było wesoło. I po prostu szóstkęśmy wybrali takich najlepszych zresztą, którzy dwie trójki, takie dwa zespoły podzieli, żeby się nawzajem ubezpieczały. Rozważania teoretyczne, przeczytało się tych wszystkich, wszystkie wyprawy człowiek w palcu miał, co, bo wypadki były cały czas, żeby uniknąć czegoś. No a tam wynikało z tego, że ktoś nie związał liny. Wprawdzie różne były teorie, że może czekam wypad, ale 8 lat później Kukuczka i Kurtyka weszli z innej strony na ten brodpik nasz, na brodpik środkowy od północy. Znaleźli. Traversowali wszystkie trzy szczyty.
I znaleźli ten czekan.
Znaleźli czekan. Także no powód mógł być tylko jeden. No, po prostu niezawiązany koniec liny. Oni w ogóle wszystko znaleźli. Ślady, pierwsze stanowisko zjazdowe poniżej śniegu, który był wierzchołkiem góry. No, było. Później było 6 stanowisk. Całe. One te stanowiska do dzisiaj są zjazdowe, bo to haki stare, z tego typu i tam nikt nie wybija tego. No i to było powodem, że jak mało tego. A jeszcze, żeby się odciążyć, to zostawili pod przełęczą kamerę filmową z plecakiem, a tam była druga lina. I zostali bez liny. I w tym momencie, jak nadeszła ta burza śnieżna i tego już jednego nie ma, spadł na stronę chińską, tego nie prawdzie, no, zostali na przełęcze, powinni byli schodzić w nocy.
Było ich, przypomnijmy, 5?
Było, już zostało ich 4. Ten jeden spadł na stronę chińską, to jest około 1000 metrów. To zostańmy do rana, będziemy nawoływać, będziemy go spróbować szukać i tak dalej, ale to jak się okazało później, no ale to wszystko okazuje się później, nie miało żadnego sensu. I z takich krótkich pętli, pętle mają takie po 2 metry, a nawet 3 metry, które się stosuje do zakładania stanowisk, do pomocy, takie pętle pomocnicze, zrobili 15 metrów takiej liny. I tak jak na tą przełęcz wyszli wszyscy w pięknym słońcu, bez żadnej asekuracji, bo tak było miękko, nie trzeba było żadnej asekuracji, tak z powrotem to był jeden lód, nawet w dzień, bo była burza i dalej chmury, spadła temperatura do minus 20. I po prostu zejście było dramatyczne. Ta pętla się skończyła, to było 80 metrów takiego komina trudnego. No i niestety tak pojedynczo schodzili. No i ci, co ocaleli, to też spadli, ale w miękki śnieg. Znaleźli ten plecak z kamerą, z liną, no ale to później już było. Natomiast Marek Kęsicki to podobno, któryś widział z nich, że spadał, to oskawał głową. No, w kasku był, ale to tam kask pomoże. Natomiast niżej znaleźli Andrzeja Sikorskiego, który prawdopodobnie jak spadł, to jeszcze żył, no ale te parę godzin oni tam zbiwakowali, to niestety się nie dało uratować. Także zostało ich 2 tylko.
A tamci zostali w górach.
A tamci zostali w górach, no tak to niestety jest.
Trudności przede wszystkim były z jedną rzeczą, mianowicie taką, że to cały czas oczywiście były bezdroża. Bezdroża takie, gdzie, tak jak mówiłem, samochody tam nie jeździły. Wszyscy szli na piechotę. Że szło się tam jakąś ścieżką wydeptaną przez owce, którą oni gdzieś tam pędzili na pastwiska, czy też ludzi, którzy tam chodzili między wioskami. Czyli to nie było tak, że musieliśmy szukać drogi.
Że dziewiczy szlak i w ogóle...
Nie, to tak nie ma. Oczywiście. Znaczy, te ścieżki tam gdzieś były. To oni wiedzieli, że w tym miejscu trzeba przejść z jednej strony rzeki na drugą, tam gdzieś jest brud, albo tam się nie da i tak dalej, i tak dalej. To tego typu rzeczy to tam oczywiście istnieją, w związku z czym nie ma problemu. Ale też pokonywało się w poprzek jakieś tam strumienie wypływające z gór, rwące, niosące ze sobą jakieś tam muł, kamienie i tak dalej. Trzeba było przechodzić cały czas w górę, w dół, raz po jednej ścianie rzeki, tej doliny rzeki, raz po drugiej i cały dzień się szło. Dochodzi się w każdym bądź razie do miejsca, gdzie już nie ma wiosek. No potem jeszcze jest jakieś 2 dni, gdzie są tylko, że tak powiem, ścieżki na pastwiska, gdzie oni chodzą, ale to ze zwierzętami, tam już nie mieszka, a potem już się wchodzi na lodowiec. tam do tych prawie 5 po lodowcu się już idzie. Cały czas w górę, w górę, w górę, ale lodowiec, no to wiadomo.
I ten ostatni obóz przed zdobywaniem szczytu?
Mówię, baza to była baza. No. Postawiliśmy tam na lodowcu. I od tego momentu właściwie zaczyna się wspinanie, bo od tego momentu założyliśmy 3 obozy. Znaczy, to nie jest tak, żebyśmy nam szli zupełnie na pusto. W latach 60. właściwie, 50. któryś, Austriacy zdobyli głównego Brodpika, czyli główny wierzchołek Brodpika, i oni szli, czyli my inaczej, myśmy szli dokładnie drogą pierwszych zdobywców. Pierwszy taki w granicach 6000 metrów, pierwszy, no to ten kilometr w górę, to praktycznie była taka jedna zerwa. Mhm. Czyli tamtędy w ogóle by się nie... Znaczy, jakby tam ktoś się bardzo uparł, to może by się tam po 10 dniach wspinania i wspiął tamtędy, ale do tego obozu pierwszego dochodzi się takim wąwozem, czy tam kuluarem skalno-lodowym, po czym wychodzi się na takie pole śnieżne spadające właśnie z tej grzędy, czyli to właśnie tak jakby z grani. Olbrzymie pole śnieżne, czyli długie przede wszystkim, bo szerokie to tam za bardzo nie było, ale w każdym razie pokryte śniegiem, strome, na którym się dało wspiąć na spiętrzenie tej grzędy, czyli tam gdzie postawiliśmy pierwszy obóz. I tam był pierwszy obóz. Czyli tak jakby od dołu patrząc, to potężna taka zerwa trójkątna i na szczycie tego zaczyna się, powiedzmy, ta grzęda tak wypłaszczać, to bokiem się to w to miejsce dochodzi. No i potem już tą grzędą, klucząc tam wyżej, 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 zakłada się obóz drugi. Potem jest tak, że dochodzi się do miejsca takiej buli, przełamania już pod samą, prawie że pod samą ścianą Brodpika głównego. Bo proszę sobie wyobrazić, że to ludzie będą może wiedzieć. Rocky Summit kumuluje nad tą grzędą. To tak wygląda, jakby Brodpik miał ścianę pod kątem w prawo i pod kątem w lewo. Czyli ta grzęda wychodzi na środek, po czym nad tym do góry kumuluje wierzchołek Rocky Summit, czyli ten skalny wierzchołek Brodpika głównego. W prawo i w lewo oczywiście z tej grzędy to są takie lodowce podwieszone spadają, które tam się urywają gdzieś kilkaset metrów niżej, już w ogóle pionem zupełnym, na ten lodowiec główny, czyli Godwin Austin. I my wtedy z tamtego miejsca, czyli z obozu trzeciego, trawersowaliśmy wzdłuż, patrząc od dołu, lewą ścianą Brodpika głównego, w okolice przełęczy oddzielającej właśnie Brodpik centralny, czyli środkowy, od Brodpika głównego, czyli tego wyższego. Ten centralny to jak 8.11, tamten 8.48.
A wyszliście na ten 8.11.
Tak, tak, tak. To było celem, bo ten był zdobyty. To już wiadomo było, że tam ludzie byli. No to po co? To dla nas to nie interesowało.
Ten 8.40 był.
8.48. Znaczy ludzie zdobywają po to, żeby to zaliczyć, bo to jednak mówią, jest w wykazie jako 8000, a tamten nie jest. Nie? No i stamtąd z tego obozu trzeciego, trawersując to zbocze Brodpika głównego, dochodzi się do przełęczy, która oddziela te Brodpiki od siebie. Nie? No i teraz... Ludzie, którzy chodzą na przykład na Brodpika głównego, czyli tego 8.48, to tak, idą na przełęcz tak jak my, po czym skręcają w prawo, wchodzą na ten wierzchołek, ten Rocky Summit, takim łukiem, łukiem, łukiem i dochodzą do tego głównego, który jest z dołu, no z daleka jest widoczny, ale z bliska jest niewidoczny w ogóle, bo jest wyższy. Chociaż są tacy, co twierdzą, że nie wiadomo, czy on jest wyższy, bo po prostu on jest przykryty śniegiem i być może, że pod tym śniegiem po prostu nie ma kamieni, tylko jest śnieg po prostu, nie? Bo to jest różnica tego Rocky Summit, tego głównego, to jest tam, ten ma 8,30 tam ileś, a ten ma 48, no to jest tam 10 metrów różnicy, to jak
może
się...
być 10 metrów śniegu, tak?
Może być oczywiście, tak, tak. I były dwa zespoły trzyosobowe, był wyznaczony zespół...
W tym ostatnim obozie już mówimy tutaj, pod szczytem, tak, tak, na 7200.
Tak. Na 7200 były dwa namioty, w których mieszkało po 3 ludzi, dwa zespoły, jeden był zespół, że tak powiem, atakujący, drugi zespół wspierający. O. Skończyło się to w ten sposób, że zespołu atakującego, czyli tego, który teoretycznie był przeznaczony do ataku, jeden człowiek zrezygnował. No były po prostu problemy z wejściem na samą przełęcz. W związku z czym, bo takie warunki akurat wtedy były, bo po prostu wchodzi się po śniegu. Jak my byliśmy, było mało śniegu i po prostu trzeba było się wspinać. Trwało to trochę dłużej, No i zespół się podzielił. I podzielił się w sposób niefortunny. Jeden człowiek zespołu tego szczytowego, powiedzmy, przewidzianego do ataku szczytowego, został pod przełęczą i zrezygnował i wrócił się do obozu trzeciego. W każdym bądź razie stąd ta piątka. I znowu, sytuacja była taka, że wszedłem na przełęcz w momencie, w którym oni już się zaczęli wspinać do góry, czyli już wtedy nie było mowy o dyskusji, że to powiedzmy ja z atakującego mam iść jeszcze z tym jednym z atakującego. Po prostu szefem zespołu tego wspierającego był Kazek Głazek. To się okazało na przykład, że on był głównym motorem później parcia w stronę szczytu, czyli on przejął rolę tego atakującego.
Czyli on szedł jako pierwszy.
No tak, znaczy, jeżeli chodzi o samo wspinanie, no to we wspinaniu, że tak powiem, ludzie się zmieniali. Natomiast pod koniec rzeczywiście ostatnie dwa wyciągi on, to już wtedy tam nie było mowy o zmianie, już się pogoda psuła i on cały czas był z przodu i cały czas wszyscy go doganiali, krótko mówiąc, nie? A on wyszukiwał gdzie dalej.
Szliście prawie czym... stromą ścianą? Lodowcem?
No tak, tam, tak, tak, tak. To wtedy tam już jest grań. Kilkaset metrów w lewo, w prawo, już nie mówiąc do lodowca, a potem tym lodowcem jeszcze dalej, bo to no, trzeba powiedzieć, że ten Brodpik to tak na 8 tysiącach, ale on wyrasta z doliny i to jest praktycznie 3,5 kilometra ściany. To 3,5 kilometra w pionie różnicy poziomów między bazą a wierzchołkiem. Nie? Średnio można powiedzieć, że tam 45 stopni. Nie? Bardzo stromo, bo to oczywiście były fragmenty, które były pionowe, były trochę bardziej płaskie, no ale płaskich w ogóle nie było. Nie? Tam się trzeba było cały czas wspinać. Nie? To, tak to wygląda. No mówię, a tam, ponieważ to już jest taka odkryta ściana, ten sam... Te kopuły szczytowe, to są takie odkryte ściany i one są ściany z lewej z prawej, mają zupełnie pionowe.
Czyli wspinacie się chwytając się fragmentów skał.
Tak, 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 tak. Tak.
Liny
tak.
były?
Oczywiście. Czyli
byliście połączeni linami?
Tak, trzeba było się asekurować jak najbardziej i wtedy oczywiście ich spinać, bo to jest taka góra, na którą trzeba się wspinać po prostu. No i w każdym razie, mówię, do góry i okazało się w międzyczasie, że się pogoda zaczyna psuć, zaczyna wiać, mgły jakieś, to znaczy z dołu patrząc to były chmury, dla nas były mgły. Widoczność ograniczona, w związku z czym szybko.
Żeby już zdobyć ten szczyt, tak?
Tak, znaczy to odległość generalnie nie była jakaś tam olbrzymia. Od przełęczy to jest to powiedzmy 300 metrów w linii prostej. No i w każdym razie zaczęliśmy już w złej pogodzie zjeżdżać.
Zaraz zjeżdżać? Weszliśmy,
oczywiście,
na samą górę. I to był moment, że tam byliście, prawda?
To był moment, bo była zła pogoda i niewiele było widać. No to
a jak tam jest na samym szczycie? Duży ten wierzchołek?
Nie, to jest kilka metrów na kilka, bo potem to się ciągnie taką granią, która tak też opada w dół, ale też jest, opada w bok, w związku z czym no to tak wszystko zależy, kto by tam szukał. Jakby chciał znaleźć płaskiego, to tam tego płaskiego by się niewiele znalazło.
Zostawiliście coś na tym szczycie?
Tak, tak.
Co?
No jakąś tam puszkę z nazwiskami, bo takie puszki mieliśmy przygotowane. No i w każdym bądź razie zaczęliśmy zjeżdżać i no i niestety w czasie zjazdu już ostatniego na samą przełęcz, to w ogóle jest taki moment, gdzie jest przewieszka kilkunastometrowa, czyli ci, co się tam powiedzmy chodzą po górach, to wiedzą. Czyli taka skała przechylona w drugą stronę. Ten fragment się obchodzi wychodząc w ścianę boczną. A potem jak żeśmy zjeżdżali, to się zjeżdżało na wprost przez tą przewieszkę. I na tym zjeździe już w wietrze, no właściwie nie wiemy dokładnie, co się stało, ale w każdym razie ostatniego zjeżdżającego, no najprawdopodobniej wiatr zwiał gdzieś na ścianę boczną i po prostu razem z liną go wywiało. Wiemy to, bo najpierw podejrzewaliśmy, że być może czekan się wyrwał i on po prostu spadł, bo to trzeba sobie wyobrazić, że...
Czyli tak, musiałby spaść razem z czekanem.
Okazało się później, że od nas Polski Kukuczka z...
Znaleźli ten
czekan, tak. Z Kurtyką trawersowali Brodpiki i ten
czekan
znaleźli.
Czekan się nie
odpiął. Coś tam się musiało stać innego. W każdym bądź razie zostaliśmy w burzy śnieżnej, w wietrze na tej przełęczy. Bez oczywiście żadnych namiotów, bez śpiworów, bez maszynek do gotowania, we czterech. No i no, najpierw to było tak, że decyzja, że dostajemy do rana, no bo nie wiadomo, co się stało. Bo to najpierw było jeszcze, że może zrezygnował, czyli że został tam u góry.
Że może dojdzie.
Tak, że po prostu zdecydował się, że jednak za silny wiatr jest i nie będzie zjeżdżał i do rana przeczeka, czy do tego, no to czekaliśmy rano, jak się już rozwidniło. Dalej jeszcze była zła pogoda, ale no wiadomo, było jak słońce wzejdzie, to się po prostu jaśniej robi. No, szukaliśmy. No i niczego nie udało nam się znaleźć.
No to był już 29 lipca,
tak? To był 29. Trwało to dość długo, wszystko te poszukiwania, nawoływania i tak dalej, kombinacje. Dla nas była bariera następna, to była to wejście na przełęcz, ponieważ jak mówiłem, było skalne w tym roku, akurat jak byliśmy, no to trzeba było znowu zejść. I ten pierwszy fragment takiego tego zejścia był dość stromy, w związku z czym to były też czasy takie, gdzie pasa sekuracyjny, które używaliśmy, robiliśmy sobie ze zszytych lin. W związku z czym rozcięliśmy ten pas, no i w ten sposób tam, nie wiem, z 15 metrów liny chyba uzyskaliśmy, może 15 przesadzam, z 12, no. Zrobiliśmy taki kawałek, gdzie ten najstromszy fragment zaporęczowaliśmy. No i potem, no trzeba było zejść. Lód stromy, prawie pionowy, no pionowym nie, ale tak 70 stopni, tyłem, czekan, raki, trzeba było tak po prostu kilkadziesiąt metrów zejść. Jak się później okazało, udało się zejść Głaskowi i mnie, natomiast dwóch, bo oczywiście w międzyczasie już się noc zrobiła, w związku z czym to tak trwało długo wszystko, nie? Że do nocy. Noc się zrobiła, czyli no dalej była wichura, ale mówię, ściemniło się, w związku z czym pod przełęczą założyliśmy kolejny biwak.
To... A ile tam było stopni wtedy? Minus 30, no, 40?
No, mogło być minus 30, spokojnie, nie? No, ale w każdym bądź razie przenosowaliśmy tą pierwszą noc, potem jak ja już, Głazek wcześniej przede mną zszedł, jak ja dochodziłem do niego, to oczywiście doszedłem do niego, to on tam gdzieś znalazł zresztą jakąś taką jamę śnieżną, bo tam no, śnieg, takie nawisy jakieś były i tam znalazł taką jaskinię, powiedzmy, ze śniegu zrobioną. Naturalny sposób, taką nawianą. I tam przeczekaliśmy do rana. No i rano się okazało, czyli też był 30. Była z powrotem ładna pogoda, śniegu napadane, ładnie, biało, zasypane wszystko. My już pod, czyli w terenie dość łatwym. A tamtych niestety nie było. Parę naście metrów, czy tam parę dziesiąt metrów niżej na polu lodowym znaleźliśmy jednego, drugiego w ogóle nie znaleźliśmy. Nie?
A tego jednego jak znaleźliście, to?
No niestety nie żył. Próbowaliśmy robić jakąś tam reanimację, patrzeć, czy coś tam się da zrobić, ale się nie dało. Był Sikorski. Kęsickiego nie znaleźliśmy w ogóle. Aha, bo jeszcze był problem taki, mieliśmy radiotelefony, tylko że w radiotelefonie się złamała antena, w związku z czym nie wiedzieliśmy, my nie słyszeliśmy nikogo. Natomiast nie wiedzieliśmy, czy oni nas słyszą, czy nie, bo tą antenę tam jakoś żeśmy, że tak powiem, sklecili, że to niby kontakt metal z metalem miał, ale czy to nadawało, nie było wiadomo.
A oni się próbowali z wami skontaktować?
Próbowali, ale też podobnie nie było słychać w ogóle. Coś tam urywane, jakieś tam urywki zdań słyszeli, ale myśleliśmy, że może ktoś tam jeszcze do pomocy, do góry ruszy. W każdym razie w tej obozie trzecim spotkaliśmy Bebaka, czyli najpierw Głazek, bo ja po nim jeszcze dłużej czekałem tam przy Sikorskim.
Ale Sikorski już nie żył i zostawiliście go.
Tak, zasypałem go śniegiem i zostawiłem w rezultacie, no bo to już znowu minęło dwie, czy cztery godziny. Nie było w ogóle kontaktu żadnego, nikt nie szedł w moim kierunku, no to,
czyli
to po prostu
spadł,
nie było siedzieć.
Pan...
Tak, tak, pomyślał, on spadł i tak nie było widać specjalnie jakichś obrażeń, ale, no, ale musiał coś sobie zrobić spadając. Poszedłem do obozu i przesiedzieliśmy tam zaczynając od jednej nocy na 7200, to tak, na wierzchołek, na przełęczy druga noc, pod przełęczą tam kilkanaście metrów, tam kilkadziesiąt niżej, trzecia noc, w obozie na 7200 znowu czwarta noc. I po tych czterech dniach zaczęliśmy schodzić, już mówię, do obozu drugiego i razem już w dół, w dół, w dół i akcja trwała tydzień w sumie. Ta wejścia, znaczy nie mówię więcej, bo jeszcze do góry wchodziliśmy z 3 dni, także to ponad tydzień dobrze.
Trudno było przy zejściu do obozu stanąć?
No, byliśmy już co nieco wykończeni, że tak powiem. Przede wszystkim, znaczy tak, jeszcze tego nie było wiadomo, podmrażani, no ale to tak wygląda. No. Tak wygląda zdobywanie gór, jak się psuje pogoda. No bo jak się by,
gór,
nie, by się nie psuła, to pewnie byłoby zdecydowanie łatwiej.
Wanda Rutkiewicz przecież też została w górę, prawda?
No tak, tak. Zresztą bardzo, no, ponieważ Wanda praktycznie była wrocławianką. No. Bo ona na Gasherbrum, my na Brodpika, to my sobie nawzajem pomagali. Wanda na przykład bardzo dobre układy miała we francuskiej firmie, która produkuje te gaz butanowy, takie małe kartusze butanowe. To mieliśmy to zawsze za darmo. Wanda załatwiała tam 1100, 1500, potrafiła to tam jakoś swoim urokiem załatwić. A my z kolei jej materiał na namioty załatwiali, także taka bardzo dobra współpraca była zresztą. No. Wanda to była taka uparta, w zimę pamiętam, wspinaliśmy się na taki szczyt Mniszek nad Morskim Okiem, no to koniecznie już tam dwóch, zresztą Głazek i Romek Bebak, idąc przez Morskie Oko, tam woda się wylewa na Morskie Oko zimą, przy minus 30 stopniach, bo potoki płyną pod śniegiem głęboki i jak się wpadnie w tą wodę, to trzeba wrócić do schroniska, bo od razu sztywny człowiek jest. I najpierw wpadł Głazek, potem Romek Bebak, ja jakoś się z Wandą doszliśmy pod ścianę. No to Wanda mówi, no to spinaj się, było na rampach czołowych, bo to noc. No i spinałem się aż do pewnego momentu, aż spadłem, no. Wyłapała mnie i mówi, co idziemy jeszcze dalej? Ja mówię, nie, ja już mam dosyć. Pobijany byłem taki. Nie, wracamy. Ona była strasznie uparta. Zresztą Wanda miała świetne plany. W Kaczorowie jest taki pałac. Jeździłem samochodem po Karkonoszach, bo chciała tak jak Messner kupił zamek w Dolomitach. Tak Wanda chciała jakiś pałac tutaj, założyć fundację, pisać książki, robić filmy o Himalajach i tak
szkolić
dalej.
Szkolić młodych ludzi.
Miała plany takie, no ale co z tego jak...
Wanda Rutkiewicz zginęła w roku...
92.
Przy zdobywaniu...
Trzeciego szczytu świata, czyli Kantedongi. Drugi raz próbowała, raz z naszą wyprawą. Mieli taką wyprawę jesienną, która się przekształciła w zimową. To było w 1987 roku. Tak ich zima zastała, że doszli do wysokości chyba 7100 metrów. Mhm. I trzeba było uciekać, bo tego. No, a tu się Wanda uparła i była uparta i niestety tak to się skończyło. Że...
Co sobie myślą himalaiści, kiedy słyszą o kolejnym zdarzeniu, że kolejna osoba została w górę?
Ja bym tego uniknął, albo mi by się udało i tak dalej. No. To jest tak, że najgorzej, czy się człowiek czuje, jak się spina, to przed ścianą, przed pójściem na wspinanie. Czy to w Himalajach, czy ten, to jest taki najgorszy moment, jak się przeżywa, żeby wystartować. Natomiast jak później, jak się idzie, to jest nic, tylko jak najszybciej wejść. I wszystko idzie łatwo niby, no ale tak jak jest. No.
Panie Januszu, skoro ryzyko jest tak ogromne, to po co się to robi?
Któryś z Mallory powiedział z tych dobywców, dlatego, że góry istnieją. Czy ja wiem, no tak ja widzę po tych, którzy się spinają, że jak zobaczą jakąś górę, to od razu to trzeba by wejść, może z tej strony, może z tamtej. Po Brodpiku jeszcze wziąłem udział w wyprawie w 76 roku.
Stanął pan na szczycie 8-tysięcznika?
Nie, to jeszcze było za wcześnie, wtedy to mało kto stanął.
Wyprawę, jest... którą pan poprowadził, ale sam...
Tak, sam
nie,
no, zachorowałem wtedy, no co ja zrobię? No, w 76 roku to mieliśmy okazję zdobycia drugiego szczytu świata, drugie wejście na K2. No ale też burza śnieżna nas, to tam najwyżej wyszedłem, bo 7500 chyba, ale... No, 200 metrów od szczytu, po płaskim już prawie, w śniegu. I ci, którzy szli wtedy na szczyt, no to stwierdzili, że jak nie wrócą, natychmiast już nie wrócą, bo nadciągała burza, śnieżyca i to wycofali się. Myśląc, że jeszcze się da oczywiście, ale później myśmy na K2 siedzieli od czerwca prawie do końca września, żeby zdobyć ten szczyt.
No, bo jak to tyle miesięcy się czeka w bazie, w obozie, żeby wejść na szczyt?
Tak. No, cała wyprawa trwała, a powiedzmy w samej bazie tośmy 2,5 miesiąca byli, żeby dokonać tego drugiego wejścia na K2, bo zresztą K2 uchodzi za trudniejszy szczyt od Everestu. Jest oczywiście trudniejszy, tam nie ma komercyjnych wypraw jak na Everest.
Na Everest to ja mam wrażenie, że tam niedługo windę już zamontują, że w ogóle albo ruchome schody jeszcze no, lepiej.
Nie da się na pewno, bo jest tak zwany icefall. Dużo ludzi ginie na tym icefallu, bo to jest lodowiec czynny, stale się suwa i stale nowe szczeliny powstają, walą się te mosty, które takie aluminiowe, które zostały pozakładane.
Ale wróćmy do K2. No i tam tyle miesięcy w bazie? I no, co, po prostu się siedzi i czeka? Czy co, w karty
nie,
się gra? Jak
dało się siedzieć tam. No, cały czas się robiło coś, podnosił. Cały czas jak się pogoda zrobiła, to znowu tam zasypało obozy, to trzeba było obozy odkopać. No cały czas to tam była robota, że tak powiem, chodzenie w góry. No ale liczyliśmy zawsze, że do końca, że 5 dni będziemy mieli pogody. No i niestety nie było.
I to się wtedy sprawdzało na jakichś sprzętach, no bo teraz to już jest super nowoczesna technologia.
No wtedy to wtedy... komunikaty były dla... Armia Pakistańska nadawała codziennie komunikat, który się składał, ja wiem, z dwóch zdań, trzech czasami. Jakbyśmy atakowali Broadpeak, to zachmurzenie niewielkie. A to, że była burza śnieżna, no to... No to... I też mieliśmy pecha, bo w tym samym czasie Janusz Onyszkiewicz, zresztą dobry kompan i alpinista, no, atakowali Gaszerbrum, który jest wysunięty na wschód około 10 km od Broadpeaku. Oni dostali to pierwsze uderzenie wiatru na 7300 i natychmiast się wycofali. Natomiast nasi chłopcy byli zasłonięci tym Broadpeakiem głównym i tym, i oni dopiero dostali to uderzenie wiatru, ja wiem, no, przed samym, na samym szczycie. Tak prawie ich zmiatało z tego szczytu, no. Przypominają się takie rzeczy, których człowiek nie pamięta po prostu. Powiedzmy, tam podchodziliśmy do bazy w jakiejś miejscowości, coś tam, jakiś strajk był tragarzy czy coś i coś tam się stało, to się to przypomina nagle. No to nie jest takie, mieliśmy chyba 3 strajki tragarzy, no bo płaciliśmy im tam wtedy chyba po $6. To było bardzo wysoko w Nepalu, to tam 2-3 dolary się płaciło, a wtedy tam w Pakistanie 6. No ale zachodzimy do takiej wioski, gdzie rządził taki wójt, za skole. No i połowę naszej karawany na dół, mimo że mieliśmy oficera łącznikowego Armii Pakistańskiej, to taki łączny oficer nie miał nic do gadania, wójt miał do gadania, wyrzucił i swoich. A swoich powiedzieli po $8 i koniec, i strajk. No i na przykład 2 dni stoimy.
A w końcu za ile poszli?
Za 6 oczywiście, w końcu poszli za 6. No ale mieliśmy na takiej, w tej chwili tam jest baza wojsk pakistańskich, Concordia, to jest taki potężny lodowce stamtąd. Baltore się zaczyna, Godwin Austin dochodzi. Tam niestety spadł metr śniegu, myśmy im dali buty. Takie, no, typu pionierki, jak dawniej były, takie z Vibramem, wszyscy dostali buty.
A tam 110 tragarzom?
Tragarzom, tak.
A ilu ich było?
No, 110 było. No tak, to na K2 było 320.
Na ilu?
Takie były wyprawy wtedy, ciężkie.
Na ilu wyprawiających się?
No, na 14 osób. No, ale tak na 2 miesiące wszystkiego, bo to całą żywność trzeba, mąkę, mało tego. Tragarze jedzą worek mąki albo 2 codziennie. No to i dla nich trzeba nieść to wszystko. Także to jest, ktoś tam obliczył, że jakby dłużej było, no to trzeba, to by karawana się zjadła, zanim by doszła pod szczyt. No to wtedy tak było, teraz to jest co innego zupełnie. Z tej Concordii nagle nam wszyscy uciekli, bo się okazało, że buty zostawili w domu albo posprzedawali. No, nie ma na tym kontroli żadnej. No, no.
I tragarze pouciekali.
Tak, buty zostawili na dole i szli w kłapkę, w japonkach szli, bo nie było śniegu. Po kamieniach to oni sobie chodzili w japonkach, ale jak spadł moment śniegu, to uciekali. Co zrobi się? No nic się na to nie poradzi.
A bo buty sprzedał.
No buty sprzedał, no. Z tymi ładunkami, jak przypomniała mi się taka rzecz, że przychodzimy do tej wioski Jaskole, no i wszystkie wyprawy zawsze kombinowały, żeby tam na ten ładunek wagi się miało te sprężynowe, żeby on zamiast 30 to wykazywał na przykład 25. Wiadomo, oni noszą 60-kilogramowe ładunki, a nawet w Nepalu to 100, ale oczywiście na wyprawę tylko 25, tak rząd pakistański zażądał. No.
Czyli płaciło się od każdego kilogramu.
Chodziło nas, żeby więcej wynieśli za te same pieniądze. No wiadomo, nie mamy pieniędzy. No i przychodzi dumnie ten wójt za skole, że tam szła przed nami wyprawa francuska z taką wagą i będzie to sprawdzał. Podniósł ten bęben, a on ważył 20 kilo. Nasz wykazywał 25, a on tą wagą francuską 20 kilo. Tak Francuzi o 10 kilo oszukiwali.
Jest.
I my się tak zaczęli śmiać, że on popatrzył na nas, popatrzył i zrozumiał. Wziął tą wagę i wyrzucił.
Ale wy też kombinowaliście, no co?
No myśmy trochę kombinowali, przyzwoicie, no powiedzmy. Ceny 27, no 2 kilo powiedzmy.
No, 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 no to tak, przyzwoicie rzeczywiście.
Wszystkie wyprawy. Ale to, co Francuzi robili, to no, zdziwiliśmy się. Zresztą spotkaliśmy, przed nami atakowała K2, wyprawa amerykańska. Niedawno zmarł taki Whitaker, który zdobył Everest z amerykańską wyprawą i teraz chciał na K2, bo K2 to jest taka góra trochę amerykańska. Przed II wojną światową atakowali 2 razy Amerykanie. Włosi zdobyli wprawdzie po wojnie, ale też była pierwsza. Pierwsza w ogóle włoska wyprawa to była jeszcze księcia Abruzzu gdzieś tam w 1900 którymś roku na K2, no ale oczywiście tam nie doszli do nikąd, z tym sprzętem wtedy to się nie dało. I później Amerykanie byli bliscy zdobycia, przed II wojną światową byli bardzo bliscy zdobycia K2. To byłby wtedy przed Everestem, po Everestie najwyższy ośmiotysięcznik. No i oni przyszli, mają dużo jedzenia tych freeze-dry'ów. U nas tego nie było jeszcze. Torebka z krwią, suchą, taki bewsztyk, który nic nie ważył. Lało się wody i za chwilę był bewsztyk pełnokrwisty.
To znaczy w sensie się rozsypywało torebkę tak ze suchej krwi?
Tak, liofilizowana krew była. No, normalna beca tam. A myśmy z kolei mieli takie polędwice sopockie, jakieś takie i truskawki. Jak oni zobaczyli, że mamy strawberry normalne, niesuszone, to zostali w bazie 2 dni, żeby się najeść. I dali nam oczywiście parę worków tej lekkiej żywności.
A wasze wyposażenie to co, konserwy?
Normalnie konserwy. No tylko puszki. I sucha krakowska, którą się zalewało smalcem w takim plastikowym bębnie. I ona sobie jechała, ten smalec się roztapiał, potem w górze zastygał i kiełbasa 3 miesiące podróży samochodem, ale to jest później donosili się do was, bardzo dobra sucha krakowska.
Wody było pod dostatkiem, rozumiem, tak?
No, jeszcze jakiej wody? Najlepszej wody.
Prosto z potoku?
Prosto z potoku, prosto z lodowca. No, tam czyściutko jest, tam nie ma nic. No. Ja tak przyzwyczaiłem się właśnie w Himalajach, potem teraz niedawno, jak zacząłem jeździć, przestałem się spinać, zacząłem jeździć na trekkingi i po raz pierwszy do Ameryki Południowej pojechałem w Cordillera Bianca i nasi tragarze mówią, żebym nie pił wody z potoku. Ja mówię, rany boskie, 4000 metrów, to przecież wszędzie się w Kaukazie pije wodę czyściutkę i tego. Ja wychodzę za taki załom skalny, taka łąka, a tam krowy pasą nad tym źródłem.
A czego się życzy ludziom, którzy wybierają się w góry? Bezpiecznych powrotów, tak jak bezpiecznych lądowań samolotem?
No właśnie nie ma takiego czegoś.
Czy zdobycia szczytu przede wszystkim?
No to oczywiście, powrotu.
Czyli nikt nie idzie w góry się zabijać.
To góra sobie zostawia tych ludzi, to góra decyduje.
No tak może być. No zdarzają się wypadki lawin, jakichś tam różnych wpadania do szczelin i tak dalej.
Granice wytrzymałości.
Są jakieś granice i to, żeby ktoś tam do góry jeszcze poszedł, to jakby ktoś zobaczył, jak to wygląda tempo wchodzenia na ośmiotysięczniki. Oczywiście mówię o wspinaniu się bez tlenu, bo jak się, że tak powiem, tak jak pani mówi, ruchome schody i tlen i nie ma problemu. Czyli jeżeli ma się nieograniczoną ilość tlenu w butlach, ktoś by tam zaniósł, porozkładał, no to co, czujemy się tak jak na plaży nad Bałtykiem, nie? W zimie. Po prostu się idzie do góry, nie? I nie ma problemu. Natomiast tutaj już niestety organizm kończy i człowiek po prostu oddycha, po czym parę kroków próbuje zrobić, no i się okazuje, że mimo jego najszczerszych chęci tych kroków nie jest w stanie tam za wiele zrobić.
I co się myśli już przed samym szczytem? Już, żeby to się skończyło? Czy się wyłącza myślenie i jest tylko mechaniczne działanie, że muszę...
To się wspina po prostu, To nie, to tam nikt nie kalkuluje. Nie? Kalkulowanie to podejrzewam, że jest w takim momencie, jak teraz tam ci turyści wchodzą na Everest, którzy wiedzą, że zapłacili, tu mają tlen, wiedzą, że tego tlenu mają na tam godzinę czy półtorej i jak będą szli za wolno, to im zabraknie, a nikt już im nie da swego. W związku z czym muszą tempo dostosować do ilości tego, co mają, w związku z czym to oni mogą mieć takie przemyślenia, że bo muszę trochę szybciej nogami ruszać, bo po prostu zabraknie mi tlenu i wtedy jak zabraknie, to już klapa.
A tam po prostu
natomiast się... tutaj to nikt o tym nie myśli. Jak jest wypadek, to jest wypadek.
A refleksja przychodzi potem.
A to refleksja przychodzi później, tak. Dopiero schodzi się na dół do bazy, to wtedy się dopiero patrzy, co to tam można było, albo nie można, albo miałem siłę, albo nie miałem, albo mogłem, albo nie mogłem. Tak to wygląda. Także ocena tego, patrząc z dołu, to niestety jest zupełnie inna niż tam, jak się jest na miejscu. Nie?
Ale potem były kolejne wyprawy przed panem. To nie zniechęciło pana. Te odmrożenia i te ofiary
odmrożenia spowodowały pewne ograniczenia, których się nie dało przejść, bo już się, że tak powiem, nie mogłem wspinać na przykład w skałkach, bo ja mam amputowane wszystkie palce u nóg.
To po tym tak?
W związku z czym, tak prawdę mówiąc, nie mam na czym stać, nie? Czyli krótko mówiąc, jeżeli chodzi o takie wspinanie skałkowe, no to odpada sprawa, no bo po prostu nie ma jak. Natomiast jeżeli chodzi o chodzenie, to sobie tam jakoś radziłem, nie? No radzę sobie do dzisiaj. No to...
Jeszcze na niejedną górę pan wszedł.
No tak. Też żeśmy jeździli w różne miejsca świata, bo w Andach i w Mongolii, na tym Everestie i potem jeszcze na Manaslu. ale czasy się, że tak powiem, człowiek się zastanawia nad czym, co robi, już potem też ma refleksje, te wszystkie sprawy wieku, że tak powiem, młodzieńczego mijają, bo wtedy miałem 25 lat, no to różne rzeczy, że tak powiem, miałem w planach. No, mijają i po prostu robi się coś innego, krótko mówiąc, nie? Ten Broad Peak tam gdzieś jest i chętnych do spinania na niego za wielu nie ma. Ludzie wolą wejść na ten, że tak powiem, z listy, ten ważniejszy, bo lepiej punktowany, notowany i tak dalej. Można go zaliczyć do jakiegoś tam, nie wiem, zbieractwa. Nie?
A wy zaliczyliście ten dziewiczy.
A my tak. I to jest tyle, że tak jak mówię, no, były takie czasy, kiedy góry zdobywało się idąc po terenach takich absolutnie nieznanych, no bo co tu dużo mówić, przed nami na tym Broad Peaku to też było paru ludzi tylko. Nie? Ja mówię, tamten, co myśmy szli, już nawet na samym Broad Peaku, bo to...
Paru ludzi z całego
to była,
świata.
Z całego świata, bo to była, mówię... No,
w 75 roku.
W 75 to było, to był taki zakątek świata, gdzie naprawdę nikt było nikogo. Pusto było. Tak jak prawie jak na Księżycu.
I stanęli na nim wrocławianie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.